Gość dnia w Radiu Rodzina.
Póki istnieje ludzkość, zawsze będą inni, piszący o życiu i życie zapisujący, by móc czytać życie. Dzień dobry Państwu. Gościmy dzisiaj w Radiu Rodzina, właściwie łączymy się telefonicznie z poetką, z panią Renatą Adamską-Garbowską. Dzień dobry pani Renato.
Dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, chciałbym to spotkanie nazwać fragmentem jednego z wierszy pani Renaty, Pomysł na odnalezienie ścieżki prawdy. Pani Renato, czy poezja może być takim pomysłem?
No na pewno wszyscy jesteśmy w takiej fazie, całe nasze życie jest w fazie poszukiwania, więc poszukiwania prawdy i to tej szeroko pojętej, tak? Ale przede wszystkim prawdy o sobie. Myślę, że poezja dobrze wpisuje się w ten kanon poszukiwawczy, tak?
Zanim zaczniemy dalszą rozmowę, chciałbym Państwu przedstawić naszego gościa. Pani Renata jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunkach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, plastyka, muzyka, technika. Mieszka i pracuje w Trzcinicy. Katechetka, pedagog, dyrygentka szkolnego chóru, członek zarządu Stowarzyszenia Wsi Trzcinica Przyszłość, członek Towarzystwa Społecznego TILIA, a także Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej Nadwrażliwi, przewodnicząca Kępińskiego Koła Literatów, autorka wielu, wielu tomów poezji, jurorka konkursów recytatorskich, poetyckich, muzycznych, miłośniczka szeroko pojętej sztuki, a od kwietnia tego roku członkini Związku Literatów Polskich. Pani Renato, bogata działalność społeczna, ale dzisiaj będziemy mówić o pani poezji. Trudno mówić się o poezji bez tej poezji. Czy ja mogę poprosić panią o przeczytanie jednego z pani wierszy?
Tak, oczywiście. To może coś optymistycznego, bo jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, w poszukiwaniu Emaus. Moje Emaus jest tuż obok, za rogiem moich rozczarowań i wyobrażeń o tym, co ważne. Chociaż czasem niepewnie stawiam kroki, na chwilę zejdę z udeptanego traktu, to świadomość, że kroczysz obok i tłumaczysz prawdy oczywiste, pozwala powrócić bezpiecznie na szlak.
W kościele, w liturgii naszej mamy do czynienia z poezją. Oczywiście pieśni, psalmy, to jest wszystko mowa wiązana, poezja. Uświadomił nas kiedyś Molière w Mieszczaninie Szlachcicem, że na co dzień mówimy prozą. Ale właśnie jak na ten świat patrzy poetka, zaraz jeszcze przejdziemy do tego tematu. Tak jak pani wspomniała, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i też punktem wyjścia naszego spotkania był pani tomik poezji Między życiem a życiem. Jest on jedną wielką refleksją na temat tego okresu. Ja pozwolę sobie państwu przeczytać jeden również z wierszy z tego tomu. Oliwne pogodzenie. W tym ogrodzie bólu pachniało niebem. Tylko gwiazdy o tym wiedziały. Sen dziś zmorzył ludzkość jak wtedy. Mimo twych próśb nie czuwamy. Dajemy się ponieść w nicość zmęczonym powiekom. Ty czuwasz w nadziei, że jednak się ockniemy. To czuwanie, poetyckie czuwanie, towarzyszy naszemu Bogu. Pani Renato, jak zostaje się poetką? Jaki impuls trzeba znaleźć w sobie, by móc powiedzieć o sobie, że jest się poetą i by móc przekazywać ludziom swoje myśli, swoje uczucia, swoje serce?
Poetą. Tak naprawdę to być może rozczaruje i pana, i słuchaczy, ale tak naprawdę to chyba za duże słowo, że jestem poetą. Zapisuję po prostu myśli. Czy potrzebny jest do tego impuls? Czasem człowiek musi, bo inaczej się udusi. Po prostu trzeba zapisać coś. Coś się rodzi, coś znienacka przychodzi. Nie wiem, skąd potrzeba zapisywania tego na papierze. Tak naprawdę myślę, że Poetą jest każdy, nie wszyscy to zapisują, ale takim poetą życia, tak, zapisywania myśli życia, bo na pewno nie poetą wieszczem, tacy już byli i pozostały po nich przepiękne, cudowne utwory. Czy my dzisiaj jesteśmy poetami? Niektórzy się pewnie na mnie obrażą, ale zastanawiam się nad tym, czy to, co tworzymy, czy można do tamtych wielkich, cudownych dzieł w jakikolwiek sposób porównać. Myślę, że byłoby trudno.
Jeden z klasyków mówił też, że wszystko jest poezja, właściwie nawet nie poezją, ale poezja, to są słowa Stachury. Ale u pani poezja, tak jak ja to odbieram, i pani chyba też się zgadza z tym, jest sposobem spotkania z drugim człowiekiem. Ja jeszcze jeden fragment pani wiersza przytoczę. Popatrz na świat oczyma serca. Rozgrzej potrzeby życia do czerwoności, niegasnącym płomieniem tego, co zwą miłością. A dopiero potem stań przed człowiekiem i dotknij jego życia i odczuj jego ból i uczestnicz w jego radości. I bądź szczęśliwy, że nie jesteś sam. To radosne spotkanie, chociaż w tym okresie Wielkiego Postu, przebija z pani tekstów. Po prostu jest ono refleksją na temat spotkania z drugim człowiekiem. A gdybyśmy w takim razie takie jakby ABC, pani unika słowa poetki, ale spróbujmy jakby rozszyfrować genezę pani pisania, pani przelewania myśli na papier. Jak to się zaczęło?
Nie mogę powiedzieć, że pisałam od zawsze, bo to taki slogan, którego czasem się używa, ale czegoś takiego nie ma. Tak naprawdę gdzieś taki impuls, taki początek to szkoła podstawowa, klasa ósma. Moja cudowna polonistka, która no, zahipnotyzowała mnie trenami, coś we mnie pękło, coś zaczęło się rodzić, z czym przez jakiś czas owszem walczyłam, byłam bardzo młoda i inne cele mi przyświecały, ale to coś zwyciężyło, więc od tego zaczęłam. A zapytał pan o takie ABC, to myślę, że ktoś, kto pisze, dotyka Boga, świata, człowieka i siebie. Więc tego wszystkiego, co nas tworzy i to przelewa na papier, tym się chce podzielić z człowiekiem, to chce mu darować. Czasem nieudolnie, bo przecież nie jesteśmy idealni. Czasem z odrobiną buntu przeciwko wydarzeniom, światu czy samemu sobie nawet, bo czasem toczy się walka wewnątrz. Czasem nieudolnie, ale jednak darujemy to światu i chcemy, żeby świat karmił się tym, tak, żeby w tym czymś odnalazł też cząstkę samego siebie.
Pani przedstawia siebie na pierwszym miejscu jako katechetkę. Czy zaraz po studiach, po szkole została pani nauczycielem religii w szkole?
Tak.
Czy młodzież, którą pani uczy, wie o tym, że pani pisze wiersze?
No tak, część, znaczna część, tak. Tomiki mojej poezji znajdują się również w szkolnej bibliotece, więc czasem do nich zaglądają. Tak, oczywiście, że tak, wiedzą.
A proszę powiedzieć, czy dobre jest określenie poeta chrześcijański, poeta katolicki? Czy zgadza się pani z takimi pojęciami?
No, niektórzy będą się buntować przed tym, że nie będą się chcieli utożsamiać z tym na pewno. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, wręcz jest to dla mnie zaszczytem. Tak, jestem poetą chrześcijańskim.
Myślę, że po prostu człowiek nie może wyjść z siebie, jeśli jest się głęboko wierzącą osobą. To nawet jeżeli bezpośrednio nie nazywa pani swojego bohatera Bogiem, to ten Bóg cały czas jest w pani słowach, w pani sercu. Skąd czerpie pani inspirację? Wydaje się proste, ale nie do końca.
Dla mnie proste. Inspiracje to życie. Właściwie to nie potrafię pisać tak na zamówienie, czyli ktoś, nie wiem, zamówił. Są takie osoby, nie wiem jak to robią, to jakaś sztuka. Nie potrafię napisać wiersza na zamówienie, nie wiem, na imieniny dla cioci. Czy, no nie potrafię, po prostu to się rodzi, to przychodzi. Więc taką inspiracją jest życie, są emocje, są spotkane osoby, są wydarzenia. To wszystko razem jest poezją tak naprawdę, bo ja nic innego nie robię, jak tylko spisuję to wszystko, czego doświadczam. Więc odpowiedź jest bardzo łatwa. No. to życie jest inspiracją.
Mam takie pytanie, tak jak już nasi słuchacze zorientowali się, pani poezja jest poezją współczesną. Czy próbowała pani swoich sił też w tych starych gatunkach poetyckich, jak wiersz sylabiczny, sylabotoniczny?
Tak. Ja się nie mieszczę w tym. Nie mieszczę się w tym kanonie. Owszem, wie pan, jest takie poczucie, że coś zrobiło się dobrze, albo prawie dobrze, albo zrobiło się źle. I ja tworząc właśnie w tamtych gatunkach miałam wrażenie, że nie potrafiłam do końca wyrazić siebie, więc białe wiersze, tak.
W poetyce...
Chociaż jak tworzę dla dzieci, to wtedy używam rymów, tak.
Aha, jednak. W poetyce Platona chyba jest napisane, że poeta to jest właśnie taki boży szaleniec, boży wariat, właściwie, który jest przekaźnikiem tylko tych boskich uczuć w świat ludzki. Czy troszeczkę jest prawdy nadal?
Myślę, że tak, bo czasem się sama zastanawiam, czytając swoje własne utwory, na przykład do których wracam po jakimś tam czasie, bo nie wiadomo, nie wszystkie są opublikowane. I zastanawiam się, naprawdę ja to napisałam? Ja nawet nie przypominam sobie, żebym ja wtedy tak myślała, więc czasem to jest taka Boża iskra rzeczywiście i taka potrzeba przeniesienia czegoś, co nie do końca jest chyba ode mnie. Więc myślę, że jest dużo w tym racji i takiej prawdy.
A czy jest dzień bez strof napisanych nowych?
Nie ma.
Codziennie. Po prostu pani myśli poetycko wierszem,
to
tak?
To czasem jest jedno zdanie, to proszę nie myśleć, że to zaraz powstają całe tomy. To
jest myśl.
Czasem jest jakieś tak, jakaś myśl, jakaś refleksja, jakieś jedno zdanie, ale zawsze coś zostaje zapisane, tak.
Rozmawialiśmy, że właśnie spotkamy się w tym wyjątkowym też dniu, że będzie to rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Czy ta myśl też nurtowała panią w sposób poetycki?
No, mogę podzielić się taką myślą, jeśli państwo pozwolą.
Proszę bardzo.
To tak z okazji dzisiejszego dnia, dzisiejszego świętowania. Prowadzącemu w ten dzień. Jeszcze widzę na placu imienia apostoła skupienie oczekujących na Ciebie. I tego, o którym dziś już nikt nie wspomina. Bosy, obdarty, ubogi, rozmodlony człowiek. Niepasujący do dziś ani do wczoraj. Już gdzieś w sercu widziałam ten obraz ulubionego świętego odrzuconego przez świat. Ukochanego przez Boga. Nikt tak trafnie jak on nie zapowiadał nadejścia tego pontyfikatu. Myślę, że wiedział. Wiem, że czuł. Poprzedzał powiew innego. Oby ten cień snuł się jeszcze przed Tobą, Franciszku. Niech układa się jak dywan pod stopami. Niech będzie laską w chwilach trudu, radością w strapieniu i pamięcią, dokąd ta łódź winna zmierzać.
Pani Renato, to jest dar, umiejętność, która wzbudza moją zazdrość. Zazdroszczę poetom, że tak potrafią w sposób skrótowy, skondensowany lokować nasze uczucia, nasze myśli. To jest podstawowa cecha poezji. Jest pani również działaczką społeczną. Ta działalność przenika się z pani twórczością. Ja chcę też jeszcze zacytować jakiś fragment z pani wstępu do innego tomu. Powrót do wczoraj. Każda rodzina ma swoją historię, przeszłość. Każda rodzina naznaczona jest minionymi czasami. Wystarczy wejść głębiej i okazuje się, że odkrywamy przeróżne tajemnice. Poznajemy niebywałe rodowe losy. Podobnie było w moim przypadku. Stąd pomysł na autorski cykl tomików poezji w tłumaczeniu na różne języki i narodowości, z którymi poniekąd związana jest historia mojej rodziny. Czy może pani rozszyfrować ten troszeczkę tajemniczy wstęp?
Tak, ten pomysł zrodził mi się dawno, no jednak to nie jest takie proste. Pomysł, żeby odnieść się do tego, kim właściwie jestem, bo oprócz tego, że otrzymałam wielki dar życia od Boga, to miały na mnie wpływ zdecydowanie losy moich przodków, które znałam. I w związku z tym w pokłonie moim praojcom chciałam zadedykować taki cykl tomików Powrót do wczoraj w tłumaczeniu na języki, krajów, z którymi moje losy, mojej rodziny są w jakiś sposób związane. No i tak powstały w tym cyklu tłumaczenia na język hebrajski, francuski, niemiecki i ukraiński.
Ja przeczytam fragmencik, który chciałbym, żeby pani powiedziała, do kogo skierowany jest. Choć połatana czasem i kultur mieszaniną, bezsprzecznie zachwycasz błądzących uliczkami swym naturalnym pięknem i prawdą krążącą pomiędzy wczoraj a dziś. Kto jest bohaterem tego wiersza?
To nie kto, tylko co.
Co? Tak.
Tak, to nie kto, tylko co. To są ulice przepięknej kępińskiej dzielnicy, która jest zwana Kamsiatką. To dzielnica żydowska, dawna dzielnica żydowska w Kępnie, miasteczku, obok którego mieszkam. Cudowna, wspaniała, klimatyczna. Zapraszam serdecznie wszystkich, bo naprawdę jest co pooglądać, jest czym się zachwycić. No i tam zatrzymał się duch minionych czasów. Pięknie, że Kępno to pielęgnuje. W tej chwili też jest odbudowywana, odrestaurowywana właściwie dawna synagoga, więc cudownie, że gdzieś lepimy się z tych naszych przeszłych kart historii.
Pani Renato, pani działalność została również zauważona, bo tak jak patrzę w pani biografii, 2018 rok, osobowość roku, głosu wielkopolskiego. Są jeszcze w naszym kraju ludzie, którzy czytają poezję i doceniają ją.
No są, co mnie też dziwi, bo ogólnie mówi się, że poetów już się dziś nie czyta. To jest nieprawda. Mnie się udaje sprzedać bardzo dużo książeczek, są wznowienia, a więc cieszę się bardzo. O nagrodach to tak, nie wiem w sumie, czy się z nich cieszyć, czy nie wiem. Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, rzeczywiście byłam nominowana niejednokrotnie, z tym, że w późniejszych latach ja po prostu rezygnowałam z tych nominacji na rzecz, prosiłam po prostu te osoby, które chciały na mnie zagłosować, ponieważ te głosy są płatne, żeby przelały te pieniążki na jakąś akcję charytatywną, wybierałam kogoś, kto potrzebuje i w ten sposób działałam. No, statuetka jest, piękny dyplom jest, więcej mi ich nie potrzeba, bo i po co, i tak mam wystarczająco dużo pracy ze ścieraniem kurzu. Myślę, że to ani nie sprawia, że czuję się lepiej, a wiem, że w ten sposób mogę pomóc, więc rezygnuję z tych.
Z kronikarskiego obowiązku chciałem przytoczyć parę tytułów pani tomików. Pierwszy tomik, Ołówkowe szepty. Gdyby państwo szukali w internecie i chcieli przeczytać, to ważne, żeby zapamiętać. Z 2018 roku Cicho, jeszcze ciszej. 19 rok, Porozmawiajmy w ciszy. 19 również, Przyłóż ucho i słuchaj, a ziemia przemówi. 2001 rok to już Szeptanki okołodrożne. 2022, tomik wierszy, o którym dzisiaj mówiliśmy, Między życiem a życiem. I jeszcze Przez Wielkopolskę z norwidowską tęsknotą za Polską i polskością. To również są wiersze o Norwidzie,
to
tak?
To jest książka poetycka, dotykająca przeróżnych miejsc znajdujących się w Wielkopolsce. Czasem takich, o których zapomniał świat i ludzie. A tak pięknych, tak cudownych, więc, ale nie jest to przewodnik turystyczny, nie daj Boże, taki poetycki. Do tych miejsc oczywiście jest poezja, tak, dopisana. Moje takie refleksje osobiste związane z tymi miejscami. Książka doczeka się drugiej części, ponieważ teraz powstają portrety i będzie to książka, która traktuje o osobowościach twórczych Wielkopolski.
To mała ojczyzna i głęboko leży pani w sercu.
Tak, a jeszcze bardziej ta najmniejsza,
ta
ta moja
Trzcinica
Trzcinicka,
właśnie.
Tak, tak, Trzcinicka. To tutaj się urodziłam, tu mieszkam i no i chyba mam nadzieję, że tutaj umrę.
Jeszcze chciałem zapytać o refleksje związane z zaproszeniem do zacnego i szanownego grona Związku Literatów Polskich no, w ubiegłym roku. Czy było pani przyjemnie?
Tak, oczywiście, że było mi przyjemnie. Dobrze mi się tam współpracuje też, spotykam się z bardzo ciekawymi osobowościami. To jak gdyby też podnosi może nie moją samoocenę, ale moją taką pewność siebie w poruszaniu się w tych nurtach poetyckich. Więc to na pewno był plus ogromny, że przyjęto mnie w poczet tego związku.
A jeszcze też ciekawa notka. Jesteśmy w Radiu Rodzina. Tutaj jest taka informacja. Współautorka cyklu comiesięcznych audycji radiowych Słowo w kulturze.
Tak.
Przygoda radiowa w Radiu Sud czy w innym?
Tak. W Radiu Sud raz w miesiącu, w ostatni wtorek miesiąca prowadzę taką audycję, współprowadzę, bo zawsze ktoś też mi towarzyszy. To jest właściwie audycja Kępińskiego Koła Literatów, gdzie rozmawiamy sobie właśnie o kulturze, o słowie, o poezji, o tym, co powinniśmy zmienić, nad czym pracować jako społeczeństwo. Także to jest bardzo szeroko pojęte to słowo w kulturze, tak? Ten tytuł.
A kontakt z młodzieżą, jest pani dyrygentem chóru i również jurorką w konkursach recytatorskich. Wspominała pani, że jednak nie całkiem odcięliśmy się od poezji. Czy młodzież napawa nas optymizmem, jej stosunek do kultury, do sztuki, do muzyki, do poezji?
Tak, to rzeczywiście jest przecudne zjawisko. Już pomijam same recytacje, które, no wiadomo, że na te recytacje wpływ mają również pedagodzy, którzy prowadzą tę młodzież, ale te interpretacje tak zadziwiają. Młodzież naprawdę zupełnie inaczej nam przekazuje te słowa. To jest niesamowite. Są też konkursy, w których recytowane są moje wiersze, ja je kompletnie inaczej odczytuję. Recytowane przez młodzież, rzeczywiście to napawa takim pięknym optymizmem, ale dzieci też piszą. Piszą pięknie. No zadziwiające to jest, więc jak ktoś mówi, że poezja umiera, to jest w błędzie.
Audycja nasza jest bardzo, bardzo krótka. Ja już, pani Renato, zapisuję się na dłuższą rozmowę z panią, bo mamy tyle tematów do przegadania. Tak jak pani mówiła, jest pani głęboko zanurzona w swojej ziemi trzcinickiej i w kulturze, no właściwie w takim małym tyglu kulturowym. Powoli kończymy naszą audycję. Ja chciałbym namówić naszego dyrektora, może się uda, żebyśmy wrócili do pani tomiku poezji, zwłaszcza do Drogi Krzyżowej. Jesteśmy teraz w czasie Wielkiego Postu. Troszeczkę innymi słowy niż kapłani nas prowadzą przez te drogi. I właśnie takim jednym z wierszy, stacja 10, Pan Jezus z szat obnażony, chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze pożegnamy się po tych słowach pani, które zacytuję. Przeszywający ból zrywanej tuniki, przywarłej zastygłą krwią do miejsc po skórze, spotęgował wszystko, co czułeś do tej pory. Pootwierane rany na nowo broczą krwią. Bóg człowiek, upodlony obnażeniem przed skandującym tłumem. Cóż z tego, że rana w moim sercu żywo krwawi, patrząc na ten obraz, skoro nadal jestem jedynie wśród gapiów. Gorzka refleksja na ten świat, ale to jest czas taki, gdy wszyscy jesteśmy rozgoryczeni męką pańską i usiłujemy znaleźć nasze własne drogi na tej drodze. Pani Renato, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w Radiu Rodzina. Drodzy Państwo, gościem na łączach telefonicznych naszego radia była pani Renata Adamska-Garbowska, katechetka z Trzcinicy i poetka. Poetka całym sercem, całą duszą. Dziękuję serdecznie, pani Renato. Do usłyszenia.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.